Dzień dobry. Zapraszam na specjalny podcast Polityki Insight, w którym nasi analitycy i eksperci opowiadają o rosyjskiej napaści na Ukrainę, przybliżają wojskową sytuację, a także mówią o międzynarodowych i polskich reakcjach na zbrojny konflikt. Zastanawiamy się również, jak wojna wpłynie na światowy układ sił i gospodarcze relacje. Ja nazywam się Ryszard Łuczyn i zapraszam na dzisiejsze wydanie Stanu Wojny. Głównym tematem dzisiejszych rozmów będzie dwudniowy szczyt Rady Europejskiej, w którym uczestniczył prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden i, zdalnie, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Przyjrzymy się też wizycie pierwszego z nich w Polsce. Zaczniemy jednak od krótkiej rozmowy o sytuacji militarnej w Ukrainie. Ze mną jest dr Piotr Łukasiewicz z Działu Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych Polityki Insight. Jak wygląda w ostatnich godzinach sytuacja na froncie?
W godzinach, a może nawet w dniach, a powiedziałbym nawet, że w tygodniach. Od tego czasu, który tutaj próbujemy sobie zarysować, trwa coś, co nazywamy patem, sytuacją raczej wojny zmierzającą ku osiągnięciu stanu wojny pozycyjnej, kiedy Rosjanie zakończyli już swoje te wielkie ruchy prób szybkiego zdobywania terenu, przejazdu po drogach konwojami i pancernymi, i logistycznymi. Ukraińskie siły zbrojne odparły te pierwsze ataki. Nastąpił później okres takiego systematycznego przegrupowywania się Rosjan, zwłaszcza w okolice na zachód od Kijowa i również próba wejścia na wschód od Kijowa z dwóch kierunków. Czemu po pierwsze ukraińska obrona terytorialna i siły zbrojne starały się temu zapobiec, a w momencie, kiedy już przynajmniej od zachodu to już nastąpiło, Rosjanie nie tylko, jest takie sformułowanie, że okopują się na zachód od Kijowa, ale również tworzą takie obszary, takiej prawdziwej kontroli terenu, to znaczy uniemożliwiają wojskom ukraińskim podejście na przykład do stanowisk artyleryjskich, którymi prawdopodobnie przygotowywaliby się albo przygotowują się do ostrzału stolicy Ukrainy. Jeśli mówimy też o, no właśnie, czy się Ukraińcom udało zaprzeczyć tym postępom powolnym, a czasami szybkim, ale no, powolnym armii rosyjskiej, no to patrzymy też na wschód od Kijowa, gdzie linie dróg, które czasami na tych mapach były kolorowane na czerwono, to znaczy tych postępów wojsk rosyjskich, w ostatnich kilku dobach w zasadzie zmieniają kolory na niebieski, co sugerowałoby, przynajmniej według analityków takiego otwartego wywiadu, tak, śledzących ten konflikt, że następuje wypieranie powolne, czy też po prostu odzyskiwanie terenu. Wokół Kijowa ma to miejsce. Ma to miejsce również w innych częściach na południu Ukrainy, wokół Mikołajiwa, który był taką bramą do Odesy dla wojsk rosyjskich postępujących od Krymu w kierunku właśnie wzdłuż wybrzeża do Odesy. Tam Ukraińcy związali walką siły rosyjskie. Rosjanie Mikołajiwa nie są w stanie zagarnąć, nie są w stanie opanować.
Co więcej, wydaje się, że Ukraińcom udało się troszeczkę odepchnąć Rosjan na południe w kierunku Chersonia.
Tak. Myśmy pewnie spodziewali się większej kontrofensywy ukraińskiej, pytając, gdzie są zgrupowania pancerne, na przykład, które mogłyby próbować Rosjan odrzucać na nieco większym stopniu. Tutaj w tym pytaniu czają się takie dwa podpytania, to znaczy, czy rzeczywiście Ukraińcy mają takie odwody, którymi mogliby w sposób zdecydowany odrzucać ofensywy rosyjskie. No a drugie pytanie o zasoby, to znaczy zasoby po stronie ukraińskiej, zasoby po stronie rosyjskiej, żeby tą ofensywę prowadzić. Strony konfliktu przechodzą do tego, co nazywa się czasami w języku wojskowym zaprzeczaniem dostępu logistyce, tak? To znaczy wsparcia i uzupełnień materiałów i ludzi, personelu wojskowego. To znaczy widzieliśmy w poprzednich dwóch tygodniach serię uderzeń, zwłaszcza rosyjskich rakiet na terenie zachodniej Ukrainy, gdzie nastąpiło to uderzenie już słynne w bazę w pobliżu polskiej granicy, gdzie miały się mieścić magazyny logistyczne, magazyny uzbrojenia, magazyny amunicji, również jakieś miejsca dyslokacji sił ukraińskich. Czyli Rosjanie próbują jakby odciąć ukraińskie siły zbrojne od zaopatrzenia płynącego z zachodu, domyślamy się, że przez Polskę głównie. Ale również to ciekawe jest to, że Ukraińcy podejmują podobne próby i na przykład widziane wczoraj zniszczenie okrętu rosyjskiego, chyba uszkodzenia dwóch innych w porcie w Berdiańsku, to jest port niedaleko Mariupola, już można powiedzieć miasta bohatera w tej chwili tej wojny, również pokazuje, że Ukraińcy pomimo zerowej floty własnej, która mogłaby Rosjan tutaj jakoś na Morzu Czarnym niszczyć, próbują to robić z lądu. I to jest ta trwająca bitwa o szlaki zaopatrzeniowe. No w tym momencie również dotknęła ona Rosjan.
Powiedziałeś tutaj o pytaniu dotyczącym odwodów ukraińskich, czy tego, ile jeszcze Ukraińcy mają zasobów w kontekście właśnie, nie wiem, braku zgrupowań pancernych przeganiających Rosjan na większe odległości. Ale może to nie jest tylko pytanie o zasoby, może to jest też pytanie o taktykę, no bo zakładając, że Rosjanie mają dużą przewagę mimo wszystko w kontekście sił powietrznych, no to pytam jako laik w kwestii wojskowości, może Ukraińcy nie chcą grupować wielu pojazdów wojskowych w jednym miejscu, wystawiając je na atak ze strony rosyjskich sił powietrznych, że tutaj nie będzie kopii bitwy o Łuk Kurski.
No to na pewno już to nie nastąpiło, przynajmniej w pierwszym miesiącu tej wojny. Rola sił powietrznych, jakiej spodziewaliśmy się w momencie jej rozpoczęcia, że będzie bardzo duża. Zgodnie z takimi wzorcami współczesnej wojny, znaczy najpierw osiągnąć przewagę w powietrzu, a później wykonać ofensywę lądową, Ukraińcom udało się zachować jakąś część swojej obrony przeciwlotniczej, co nie pozwala samolotom rosyjskim panować nad niebem ukraińskim. Można było zobaczyć to zjawisko może nie bezpośrednio, bo nie widzieliśmy wielu rakiet ukraińskich strącających rosyjskie samoloty, ale sposób zachowania Rosjan, to znaczy ostrzały rakietami dalekiego zasięgu, wystrzeliwanymi przez lotnictwo rosyjskie, nawet z przestrzeni powietrznej nad Rosją. To, co uderzyło w magazyny niedaleko polskiej granicy, to były rakiety wystrzelone z nad Rosji. Więc to pokazuje, że Rosjanie po prostu nie wchodzą śmiało w przestrzeń powietrzną Ukrainy, prawdopodobnie obawiając się, że Ukraińcy mają te zdolności przeciwlotnicze również większego zasięgu, no bo znowuż w ostatnim tygodniu słyszymy o przekazywaniu obronie przeciwlotniczej ukraińskiej zestawów S-300 z Bułgarii, gdzieś ze Słowacji mówi się o tym, czyli tych środków rażenia średniego zasięgu pozwalających na niszczenie tych samolotów. Więc ta bitwa nie rozgrywa się z pewnością w powietrzu, jest bitwą na ostrzeliwanie, staje się wojną na zasoby, tak jak już powiedziałem. Oczywiście Rosja tych zasobów ma daleko więcej niż Ukraina i osobowych, bo tam jest jeszcze pewnie jakieś 800-700 tysięcy żołnierzy pozostało w siłach rosyjskich, niezaangażowanych w wojnę w Ukrainie, więc ma tego bardzo dużo. Ma też pełne magazyny, które pewnie tam zostały po czasach Armii Czerwonej. Ale oczywiście pojawia się pytanie, jak to przewieźć i logistycznie, i przez całą Rosję. Widzimy, że logistyka rosyjska ma problemy również w samej Ukrainie, czy też można posiadać zasoby, ale można być niezdolnym do ich przerzucenia odpowiednio szybkiego. Sprawia, no właśnie, że mamy taki moment ewentualnie oczekiwania na to, aż Rosjanie podciągną te większe siły, zdołają w końcu je przerzucić na teatr ukraiński i później jakoś je wykorzystać. No na przykład, chyba już nie ma mowy o zdobyciu Kijowa raczej, przynajmniej na obecnym etapie, ale co Rosjanie pokazują bardzo intensywnie w ostatnich dwóch tygodniach, tygodniu może, to jest próba systematycznego zniszczenia pewnej części ukraińskiego przemysłu, który był związany przed wojną z przemysłem zbrojeniowym. Ukraina była dużym producentem uzbrojenia na użytek własny, ale również na eksport. Przed wojną w 2014 roku jeszcze Ukraina dostarczała silniki opancerzenia czołgów, wieże czołgowe na rynek rosyjski. Powiązanie obu przemysłów zbrojeniowych było bardzo duże, ono osłabło i to, co Rosja prawdopodobnie chce zrobić, to co Putin chciałby zrobić z Ukrainą, to po prostu zniszczyć Ukrainę jako państwo z jego infrastrukturą, również tą wojskową, i miałoby to nie pozwolić, przynajmniej tak jak odczytuję te intencje, miałoby to nie pozwolić na to, że Ukraina w ciągu na przykład następnej dekady odzyska jakieś swoje zdolności wojskowe, które wiemy, że były takim oryginalnym powodem również ataku i obaw rosyjskich, że no właśnie silna Ukraina, a zwłaszcza powiązana jeszcze ze strukturami zachodnimi, NATO, Unią Europejską, stwarzać będzie dla Rosji jakieś zagrożenie. I to chyba ten okres wojny właśnie się prawdopodobnie zaczyna.
To na koniec jeszcze bardzo krótko pytanie, na które być może już trochę odpowiedziałeś, mówiąc z jednej strony o tym, że już chyba za bardzo nie ma mowy o zajmowaniu Kijowa, z drugiej mówiąc o tej przewadze zasobów ze strony Rosji. Natomiast to jest pytanie o to, czy jeśli zaczynamy mówić o tym właśnie odepchnięciu Rosjan na wschód od Kijowa, na południe w kierunku Chersonia, mówimy o tym zatopionym, czy też poważnie w każdym razie bardzo uszkodzonym okręcie w Berdiańsku, to czy powoli zaczynamy może, ja staram się nie dopuszczać do tego, żeby nadzieje moje na odparcie Rosjan wpłynęły na ocenę sytuacji, ale czy możemy zacząć już mówić troszeczkę, że Ukrainie udaje się trochę przechylać szale na jej stronę?
Znowuż wchodząc w pewien okres ważny dla tej wojny i zdolności takie właśnie wojskowe po obu stronach będą o nim decydowały, więc ważnym etapem tej wojny jest właśnie to, co się rozpoczyna teraz, według mnie, ale również innych ekspertów, i co może się skończyć przed mniej więcej 9 maja, czyli rocznicą zwycięstwa nad faszyzmem w Związku Radzieckim, a później w Rosji. Trudno sobie wyobrazić paradę zwycięstwa w Moskwie, jeśli trwa wojna, którą Rosja przegrywa. I zdaje się, że ten horyzont czasowy będzie ważny dla Rosjan, zwiększenia wysiłku, no właśnie takiego niszczącego, po prostu niszczenia, wybicia ukraińskich cywilów i ukraińskich, zwłaszcza infrastruktury tej takiej wojskowej. I to będzie ten, zdaje się, długi okres, dwumiesięczny przecież, prawie takiej wojny no, pozycyjno na wyniszczenie. I to jest, zdaje się, ten horyzont czasowy, o którym na razie możemy mówić.
Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Przechodzimy do głównego tematu dzisiejszego odcinka Stanu Wojny, a jest nim trwający jeszcze dwudniowy szczyt Rady Europejskiej, w którym udział wzięli również prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden i, rzecz jasna zdalnie, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański. Ze mną jest Magdalena Cedro z działu europejskiego polityki Insight i Robert Tomaszewski, szef naszego działu energetycznego. Zacznijmy może od wątków politycznych. Magda, ja Ciebie poproszę o zrelacjonowanie przebiegu szczytu. Wiemy, że on nie jest jeszcze zakończony w momencie, w którym to nagrywamy, ale na jakie wydarzenia warto zwrócić uwagę z tego, co już się wydarzyło.
Tak, w momencie, w którym nagrywamy ten podcast, trwa jeszcze drugi dzień szczytu Rady Europejskiej. Natomiast wczoraj w Brukseli odbył się także nadzwyczajny szczyt NATO, a także spotkanie przywódców grupy G7. Takie nagromadzenie spotkań na najwyższym szczeblu w Brukseli miało pokazać jedność Zachodu w obliczu rosyjskiego zagrożenia. Z drugiej strony nie przyniosło jednak zbyt wielu znaczących ustaleń w kontekście tej trwającej wojny w Ukrainie. Najwięcej chyba wydarzyło się na szczycie NATO, gdzie padły kolejne deklaracje wzmocnienia wschodniej flanki sojuszu. Natomiast spodziewano się, że obecność amerykańskiego prezydenta Joe Bidena w Brukseli wywrze presję na przyjęcie kolejnych sankcji na Rosję, ale do tego nie doszło.
To jakie mniej więcej wiemy ustalenia poczyniono? Wiadomo, że tematem rozmów miało być m.in. przyznanie Ukrainie statusu państwa kandydującego do Unii i fundusz odbudowy kraju, który Unia miałaby tworzyć po wojnie.
Rzeczywiście kraje bałtyckie i Polska próbowały powrócić do dyskusji sprzed 2 tygodni na nadzwyczajnym szczycie w Wersalu i dać więcej Ukrainie, jeśli chodzi o jej ścieżkę członkostwa. Natomiast to również się nie udało. W konkluzjach zostanie zapisane powołanie specjalnego funduszu powierniczego Solidarności z Ukrainą i będzie to miało na celu wsparcie władz Ukrainy dzisiaj, ale także jej odbudowy po wojnie. Unia Europejska przeznaczyła już 1,2 miliarda euro na wsparcie dla Ukrainy, natomiast oczywiście to jest za mało w kontekście wyzwań tego kraju. Dlatego zostanie powołany ten fundusz, który rozszerzy tę pomoc i pieniądze będą pochodziły z datków innych państw. Unia Europejska ma już doświadczenie, jeżeli chodzi o powoływanie takiego funduszu, ponieważ w 2015 roku został powołany podobny fundusz wsparcia dla Syrii.
Kto sprzeciwia się przyznaniu Ukrainie statusu państwa kandydata i dlaczego? Jakie argumenty padają w tym temacie?
Grupa krajów, które nie chcą przyspieszenia tej ścieżki, pozostaje niezmienna. Mówił o tym chociażby premier Holandii Mark Rutte. Przyspieszenie, przyznanie dzisiaj statusu kraju kandydującego Ukrainie byłoby niesprawiedliwe wobec innych krajów, które również zabiegają o członkostwo. Natomiast wiadomo, że generalnie wśród zachodnich krajów, tutaj można wskazać na Francję, Niemcy, Danię czy Szwecję, przyspieszanie czy w ogóle dyskusja na temat rozszerzenia Unii jest tematem kontrowersyjnym.
A co z sankcjami, piątym już pakietem sankcji, na temat którego przywódcy mieli rozmawiać podczas tego dwudniowego szczytu? To jest już pytanie do Was obojga. Co się udało ustalić w tym zakresie i czy cokolwiek?
To może pozostając jeszcze przy głosie, powiem, że właśnie Joe Biden i jego obecność w Brukseli była związana z wywarciem presji, tak jak już wspomniałam. Przygotowywano się na być może pewną wstępną formę porozumienia w sprawie ropy i węgla. Oczywiście uniezależnienie się od gazu jest dużo trudniejsze, na pewno Robert o tym powie. To się nie udało. Nie udało się także osiągnąć porozumienia w sprawie tego, kiedy i jakie inne sankcje miałyby zostać wdrożone, w jakim przypadku, jakie są czerwone linie Zachodu. Najprawdopodobniej unijni przywódcy pozostawili rozstrzygnięcie tej kwestii na później, natomiast dzisiaj starają się uszczelnić sankcje i nie dopuścić do tego, by były one obchodzone, ponieważ wiadomo, istnieje w Brukseli przekonanie, że Chiny szykują się do przekazania półprzewodników i innych technologii Rosji, co stanowiłoby pogwałcenie tych dotychczasowo przyjętych obostrzeń i na to Zachód nie zamierza się zgodzić.
Robert, co w kwestii gazu, ropy, węgla?
Tak jak mówiła Magda, znaczy nie mamy tutaj żadnego przełomu, bo też on nie był oczekiwany, jeżeli chodzi o możliwe embargo na którykolwiek z rosyjskich węglowodorów, ale mamy za to bardzo znaczące deklaracje, przede wszystkim deklarację amerykańsko-europejską dotyczącą współpracy przy imporcie amerykańskiego LNG do Europy. Na wspólnej konferencji Joe Biden i Ursula von der Leyen zadeklarowali, że powołana zostanie specjalna grupa zadaniowa amerykańsko-europejska, która będzie zajmowała się z jednej strony zwiększaniem tego importu LNG do Europy, a z drugiej strony ograniczaniem popytu na gaz we wspólnocie po to, żeby Unia mogła jak najszybciej uniezależnić się od rosyjskiego surowca. Tutaj Stany Zjednoczone zadeklarowały dodatkowe 15 miliardów metrów sześciennych gazu LNG. To nie jest dużo, biorąc pod uwagę, że w zeszłym roku Rosja przysłała na kontynent około 155 miliardów metrów sześciennych, czyli Amerykanie położyli teraz 1/10 tej sumy, ale warto pamiętać, że to jest dodatkowy wolumen, który ma trafić do Europy. On będzie zwiększany w kolejnych latach docelowo do 50 miliardów metrów sześciennych. No i mamy też zapowiedź takiej pogłębionej współpracy amerykańsko-europejskiej, tak żeby móc Rosjan jak najszybciej z tego energetycznego rynku wypchnąć. Mamy wreszcie bardzo ważną deklarację rządu Niemiec w sprawie ograniczania zużycia i importu rosyjskich węglowodorów. Do lata, tego lata Niemcy mają zamiar ograniczyć o połowę import rosyjskiej ropy i wyeliminować go praktycznie do końca roku. Podobnie węgiel kamienny, natomiast gaz ma zostać wygaszony, import gazu do 2024 roku, co jeszcze kilka tygodni temu byłoby czymś absolutnie niewyobrażalnym w czasach, gdy istniał jeszcze perspektywa, że zaraz zacznie funkcjonować Nord Stream 2. Te relacje były niemiecko-rosyjskie bardzo bliskie. Obecnie mamy mapę drogową kompletnego uniezależnienia się Niemiec od rosyjskich paliw kopalnych. No i to będzie oczywiście rewolucja dla całej Europy, no bo Niemcy nie tylko są największą gospodarką, ale są też największym odbiorcą właśnie tych rosyjskich surowców.
Jeżeli ja jeszcze mogłabym dodać do tego, co powiedział Robert, jeżeli chodzi o to, co wydarzyło się dzisiaj w Berlinie i co ogłosił wicekanclerz i minister gospodarki Robert Habeck, to jest również bardzo ważne oświadczenie z punktu widzenia politycznego i tego, w jaki sposób Niemcy patrzą na odcięcie się od rosyjskich surowców. Natychmiastowe embargo byłoby rzeczywiście realnym narzędziem wpływu na Rosję i tego, co się dzisiaj dzieje w Ukrainie. Natomiast takie rozpisanie planu szczegółowego świadczy o tym, że Niemcy nie postrzegają tego odcinania się od rosyjskich węglowodorów jako narzędzia w wojnie przeciwko Rosji, ale jest to po prostu kwestia własnego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa Niemiec. Niemcy mówią, rezygnujemy z węglowodorów rosyjskich, ale każdy robi to szybko, ale we własnym tempie i podejmuje decyzję nie po to, by wywrzeć presję na Rosję, by powstrzymała się od agresji w Ukrainie, ale po to, by zapewnić swoje własne bezpieczeństwo.
Robert, ty wspomniałeś o porozumieniu amerykańsko-europejskim w kontekście energetycznym. Ja tutaj zwrócę tylko króciutko, trochę bardziej z mojego podwórka, uwagę na to, że było jeszcze jedno dzisiaj porozumienie, czy też ogłoszenie porozumienia europejsko-amerykańskiego w kontekście przepływów danych. Nie wiadomo jeszcze, jak to będzie wyglądało, ale prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosili, że jest porozumienie europejsko-amerykańskie w kontekście przepływów danych. To też można to troszeczkę w tym kontekście lokować. Natomiast Robert, do ciebie jeszcze tu chciałem pytanie skierować o kwestię gazu, gazorubli i wspólnych zakupów gazu. Jak unijni przywódcy zareagowali na to żądanie Kremla, który chciał, żeby za gaz płacić rublami z jednej strony? Z drugiej, czy Unia będzie wspólnie kupowała gaz?
No mamy wreszcie deklarację ze strony zachodnich przywódców o tym odrzucającą to żądanie Kremla, żądanie Moskwy dotyczące przejścia na rozliczenie się za zakupiony gaz w rublach, co obecnie nie jest stosowane przez zachodnie koncerny. Są oczywiście firmy europejskie, które mają w swoich kontraktach zapisaną taką możliwość. To są firmy z Bułgarii, Serbii, Węgier. Natomiast zachodnie koncerny jednoznacznie odrzuciły tą propozycję ze strony Moskwy. Zobaczymy, jak Moskwa na to zareaguje, czy będą jakieś próby odcinania Europy od fizycznych przepływów gazu. Co może nastąpić? Pamiętajmy, że kilka dni temu doszło do awarii terminala naftowego na Morzu Czarnym, który dostarcza na światowy rynek kazachską ropę, ropę z Kazachstanu. Oficjalnym powodem tej awarii był sztorm na Morzu Czarnym, no ale możemy się domyślić, że ktoś mógł w niej dopomóc, szczególnie, że zaraz po tym mieliśmy bardzo gwałtowny wzrost cen ropy, więc coś bardzo podobnego może nastąpić z gazem. Tutaj mamy do czynienia z twardą solidarnością państw europejskich, żeby nie umożliwiać Rosji omijania tych sankcji zachodnich, które zostały wdrożone, a do tego by doszło, gdybyśmy przeszli na ruble w rozliczaniu się właśnie za gaz. A propos zakupów, tutaj decyzje jeszcze musimy poczekać na same konkluzje, co one ostatecznie przesądzą. W każdym razie jest coraz większa szansa na to, że te zakupy będą. Mamy na stole propozycje Komisji Europejskiej, to w jaki sposób one mogłyby wyglądać. Tutaj pojawiają się różne propozycje, które umożliwiłyby państwom członkowskim, chętnym państwom członkowskim, wspólne kupowanie gazu, zapełnianie magazynów przed zimą i występowanie jako jedność po to, żeby mieć jak największą siłę przetargową z zewnętrznymi dostawcami. Po wielu miesiącach dyskusji wydaje się, że to zostanie ostatecznie przeforsowane. Oczywiście musimy poczekać na projekt legislacyjny, który zostanie już ostatecznie przyjęty w tej kwestii, ale wydaje się, że wojna w Ukrainie, no ona bardzo przyspieszyła ten proces emancypacji energetycznej Unii Europejskiej. No i tutaj wspólny front w kupowaniu surowców, takich jak gaz, wydaje się, że jest drogą, od której nie ma odwrotu, po to, żeby przede wszystkim zbijać możliwie mocno jego cenę. A to jest obecnie największe wyzwanie, które przed nami stoi. Znaczy bardzo wysokie ceny gazu będą spowalniały rozwój gospodarczy, ale jednocześnie będą uderzały w odbiorców wrażliwych, potęgując chaos na rynku energii, więc Unia chce się z tym problemem sobie poradzić.
Oboje mówicie o problemie unikania sankcji. Magda, ty wspomniałaś o tym, że unijni przywódcy chcą w tym momencie trochę łatać te pakiety sankcyjne, żeby Rosjanie nie byli w stanie ich omijać. Powiedziałaś też, że unijni przywódcy zostawili na trochę później wdrożenie kolejnych sankcji. To chciałbym wrócić do ciebie na chwilę i zapytać, w jaki sposób ma wyglądać łatanie i kiedy możemy się spodziewać jakichś ewentualnych nowych sankcji?
To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ na to pytanie również nie chcieli odpowiadać przed szczytem unijni urzędnicy, wskazując, że Unia musi sobie pozostawić coś w rezerwie, żeby móc reagować na to, co robi Rosja w Ukrainie. Więc tak naprawdę ten harmonogram jest uzależniony od tego, co wydarzy się na froncie, jakiej broni zdecyduje się użyć Rosja. I pewnie odpowiedź będzie znowu koordynowana z państwami Zachodu. A jeszcze a propos tego, co mówił Robert o tych wspólnych zakupach, to warto też podkreślić, że te rozliczne spotkania na różnych szczytach w różnym gronie w Brukseli jeszcze raz pokazują, że nie udało się to, na co rosyjski prezydent liczył, czyli podzielenie Unii, a te wspólne zakupy gazu, one mają też bardzo duży taki wymiar polityczny, ponieważ one tak naprawdę jeszcze bardziej spajają Unię Europejską. Ty mówiłeś, Ryszard, na temat porozumienia w sprawie przepływu danych, ale też Joe Bidenowi udało się w Brukseli zrobić to, czego się nie udawało przed wojną, czyli stworzyć próbę wspólnego porozumienia przeciwko Chinom, czy też wobec Chin, więc ta inwazja na Ukrainę rzeczywiście zbliża Zachód i otwiera pola współpracy, które wcześniej wydawały się zamknięte.
A jednocześnie na przykład wydaje się, że będzie trochę utrudniało osiągnięcie unijnej cyfrowej suwerenności. Ale to znowuż z mojego podwórka. Natomiast do was końcowe już zupełnie pytanie, choć wydaje mi się, że trochę już wiem po tym, co mówiliście, ale chciałem na koniec naszej rozmowy zapytać, jak deklaracje, te, które już padły i te, których spodziewamy się w konkluzjach szczytu, mają się do oczekiwań Kijowa, sądzę, że nie za dobrze, a jak mają się do wcześniejszych przewidywań ekspertów na temat tego, czego mogliśmy się spodziewać?
Oczywiście Kijów może być rozczarowany wynikami tego szczytu, podobnie zresztą jak było 2 tygodnie temu. Rzeczywiście Zachód odpowiedział stanowczo na inwazję w pierwszym tygodniu po wybuchu wojny, natomiast później ten impet wyhamował i wiąże się to z tym, że również zachodnie kraje, zachodnie gospodarki obawiają się kosztów związanych z tą wojną, zaczynają teraz liczyć, ile te sankcje, ile ich wprowadzenie będzie Zachód kosztować. No i tutaj najlepszym przykładem są Niemcy, które z bardzo dużą ostrożnością podchodzą do pomysłu nałożenia natychmiastowego embarga. Eksperci wyliczyli, że to może kosztować od 0,5% PKB do 3% samą gospodarkę niemiecką. Czy to dużo, czy to mało w obecnym kontekście? No, wychodzi na to, że w rachubach Berlina, niemieckiego rządu, to jest zbyt wysoka cena, żeby Niemcy były gotowe ją zapłacić.
I na tym zakończymy naszą rozmowę. Bardzo wam dziękuję. Magda Cedro i Robert Tomaszewski byli z nami.
Dziękuję.
Na koniec fragment rozmowy Andrzeja Bobińskiego z Markiem Świerczyńskim i słyszanym już dziś Piotrem Łukasiewiczem z Działu Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych Polityki Insight o wizycie amerykańskiego prezydenta Joe Bidena w Polsce.
Ostatnim wielkim przemówieniem, które wygłosił polityk zachodni w Warszawie, było przemówienie Donalda Trumpa w 2017 roku na Placu Krasińskich w Warszawie przed pomnikiem Powstania Warszawskiego, kiedy zachwyceni Polacy chłonęli słowa Trumpa, który mówił o tym, że jesteśmy narodem, który chce Boga, który wyznaje wartości konserwatywne, takie fundamentalne, który powinien być przykładem dla świata i tak dalej. Znaczy, to przemówienie bardzo mocno głaskało trochę polski mesjanizm, polskie poczucie umocowania w wartościach, jakie zdaje się duża część naszego narodu wyznawać. I przemówienie to kompletnie przeszło bez echa i w Ameryce, i w Europie. Więc wracam do próby takiego mitygowania jednak oczekiwań co do przemówienia Bidena. Oczywiście, że my spodziewamy się tutaj, że Biden przyjedzie i powie coś takiego, co umocni nas w przekonaniu, że jesteśmy bezpieczni. Z polskiego punktu widzenia na pewno. Oczywiście ono będzie obserwowane w Europie, bo wojna Putina z Ukrainą, wszyscy to rozumieją, że jest wojną Putina z Europą, czy wojną Putina z Zachodem. Jest jakby toczona w zamian naszego bezpieczeństwa. I niewątpliwie są tutaj potrzebne również wielkie słowa, które Europa być może będzie chciała powtarzać, umacniając się w tym oporze przeciwko Putinowi, jeśli ten opór rzeczywiście będzie trwał. Jeśli on rzeczywiście będzie szedł nieco w poprzek tego, o czym mówiliśmy w pierwszej części naszej audycji, to znaczy pewnego spowolnienia, takiego przejścia na wykrwawianie się, a nie na gwałtowne zwroty akcji, ponieważ obie strony wydają się być przynajmniej w Ukrainie wyczerpane, więc obawiam się, że również będzie w tej wojnie na ideę, wojnie na wsparcie Ukrainy między Rosją a Zachodem, co znowuż wyobrażamy sobie, że jest tym głównym sednem tego konfliktu, że również taka otucha nastąpi, tylko znowuż warto wrócić do sedna wojny. Oczywiście my możemy traktować wojnę Putina jako wojnę Putina z Zachodem i z wartościami, no bo przecież wiemy, że Ukraińcy o te wartości się biją przede wszystkim, o swoje miejsce cywilizacyjne po stronie raczej Zachodu niż Wschodu, ale co do zasady Putin toczy wojnę z Ukrainą i niszczy Ukrainę i będzie niszczył Ukrainę, tak jak sądzę, jako państwo. Już być może zrezygnował z wielkiego celu zagarnięcia jej, znaczy okupacji i powiększenia Rosji o kilkadziesiąt milionów Ukraińców i to wielkie terytorium, ale sądzę, że obserwujemy rozpoczęcie raczej próby zniszczenia Ukrainy, zniszczenia zagrożenia, jakie Ukraina stawia, czy tak, jakim Ukraina jest dla Rosji, a te cele zachodnie niejako Putinowi będą się realizowały gdzieś w tle tych zmagań wojskowych.
W przeciwieństwie do Piotra, ja bym się nie nastawiał szczególnie na wielkie słowa Joe Bidena i też w przeciwieństwie do Piotra nie oceniam zbyt wysoko jego zdolności oratorskich. Na pewno stoją na niższym poziomie niż to, co reprezentował Barack Obama, który nie tylko miał swój własny talent, ale doskonałych speechwriterów. Natomiast sama symbolika przyjazdu urzędującego prezydenta USA w rejon, no, oddalony o 100 kilometrów, może trochę więcej, od miejsca, gdzie toczy się wojna, największa wojna w Europie od II wojny światowej, i to wojna z udziałem supermocarstwa nuklearnego, to już chyba wystarczy za tą właśnie sferę magiczną, sferę symboliczną, bo można sobie wręcz postawić pytanie, czy tym przyjazdem Joe Biden nie ryzykuje za dużo, tak? To znaczy, gdybyśmy wierzyli całkiem, a są po temu jakieś argumenty, że Putin jest owładnięty szaleństwem wręcz graniczącym z taką koncepcją świętej wojny, nie tylko z Ukrainą właśnie, ale z całym Zachodem, no to obyśmy nie musieli za kilkadziesiąt godzin opowiadać o tym, jak jeszcze bardziej zmienił się świat. Może nie będę dalej szedł w tego typu scenariusze, ani tym bardziej spekulacje. Natomiast niewątpliwie, co jeszcze stanowi o symbolice tej wizyty? No to jest właśnie to, że Joe Biden będzie się konfrontował twarzą w twarz z ofiarami tej wojny. Spotka się z tymi, którzy uciekli, którzy przekroczyli granice, którzy są doświadczeni horrorem wojny. Spotka się z obrońcami, tak, tego naszego zachodniego bezpiecznego świata. Spotka się ze swoimi żołnierzami z 82. Dywizji Powietrzno-Desantowej. Zapewne spotka się również z polskimi żołnierzami, którzy na co dzień pełnią tutaj tą przednią straż na wschodniej flance NATO. Zapewne spotka się również z innymi żołnierzami sojuszniczymi, którzy w Polsce od lat przecież stacjonują i pomagają strzec i Polski, i Europy, i NATO. Wreszcie spotka się z liderami politycznymi, z prezydentem Dudą, by w ten sposób niejako ostatecznie potwierdzić dokonanie przez Polskę tego, no też nie waham się użyć słowa, w pewnym sensie historycznego zwrotu, historycznego na miarę oczywiście tych konkretnych czasów, w których żyjemy, no bo przecież Polska, można powiedzieć, zrobiła taki wielki powrót w ostatnich miesiącach i tygodniach do rdzenia do centrum świata zachodniego. Nie wiem, czy całkiem porzucając tę retorykę o przewadze nieliberalnej demokracji nad demokracją liberalną, ale w każdym razie nie eksponując już tego kierunku polityki rządu PiS i prezydenta Dudy, akceptując to, że to jednak z Zachodem wiążą nas strategiczne interesy i strategiczne więzy również w zakresie bezpieczeństwa i obronności, akceptując to i podkreślając, akurat tutaj Polska nigdy nie mówiła inaczej, ale sytuacja pomogła to udowodnić, że bez Stanów Zjednoczonych obrona Europy jest po prostu niemożliwa, a w sumie nawet bardziej bez jedności, jednolitego poglądu, jednolitego podejścia Europy i Ameryki obrona Europy nie jest możliwa, a już zwłaszcza wobec takiego zagrożenia, jakim jest zagrożenie rosyjskie.
Zapraszam do wysłuchania całej tej rozmowy w dzisiejszym głównym podcaście Polityki Insight. Na dziś to wszystko, a na kolejny odcinek zapraszam w poniedziałek. Posłuchajcie również innych audycji Polityki Insight, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych i Radiu Tok FM. Do usłyszenia.